Wydawnictwo Znak przedstawia Miłosz Puczydłowski. Atłasowa podszewka. Co nam zostaje po religii? Czyta Łukasz Borkowski. Moim synom, Leonowi i Witowi.
Come mothers and fathers, throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing.
Bob Dylan.
The times they are a-changing.
1964. Wstęp. Losy tej książki są zawiłe, tak samo jak losy jej autora. Zacząłem ją pisać jako bezrobotny filozof. Zrezygnowałem wówczas z pracy na uniwersytecie w odpowiedzi na polityczne naciski i wiele nieetycznych działań, których byłem świadkiem. Śledziłem narastający w Polsce na początku trzeciej dekady XXI wieku kulturowy konflikt, którego jednym z tematów stawała się religia. Ze zrozumiałych względów o religii mówiono w przestrzeni publicznej źle i nieprzychylnie. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że polskie społeczeństwo po wielu latach opóźnienia wkracza na drogę sekularyzacji, którą kroczyła już kiedyś Europa Zachodnia. Z miesiąca na miesiąc było mi coraz trudniej manewrować pomiędzy wojującymi wrogami religii a jej fanatycznymi obrońcami. Nie czułem się komfortowo, bo lektury i doświadczenia wyniesione ze studiów, również tych zagranicznych, podpowiadały mi, że konflikt sekularyzacyjny jest jedynie fazą przejściową, po której następuje coś dużo ciekawszego, czyli czas postsekularyzmu. I wtedy nastąpiło wydarzenie, które wywróciło moje życie do góry nogami, a przy okazji opóźniło i zupełnie przeorganizowało pracę nad niniejszą książką. W połowie 2022 roku zostałem zatrudniony na stałe jako associate professor w dziedzinie badań nad religiami, światopoglądami i etyką na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii. Wyjechałem z Polski. Zacząłem współpracować z koleżankami i kolegami oraz uczyć studentów i studentki, dla których świeckość i ateizm były oczywiste jak powietrze. W takim kontekście o religii mogłem mówić albo jako o muzealnym zabytku, albo jako o postmodernistycznej kontrkulturze. Kto przeczyta tę książkę, zrozumie, dlaczego bez wahania wybrałem to drugie. Stoję teraz rozdarty pomiędzy dwoma brzegami, do których przyzwyczaiłem swoje stopy. Wyrastam z kraju, w którym religijność odgrywała olbrzymią rolę w kształtowaniu tożsamości. Przenoszę jednak ciężar myślenia do miejsca, w którym tradycyjne formy religii obumarły lub poddawane są bardzo daleko idącym przekształceniom. To rozdarcie może okazać się zarówno wadą, jak i zaletą książki. Niektórym zda się zapewne, że przemawiam nie w porę, nie do nich i nie o tym, o czym chcieliby dziś usłyszeć. Liczę jednak na to, że większość czytelniczek i czytelników da się namówić, aby na problem religii we współczesności popatrzeć z zupełnie nowej, nieortodoksyjnej perspektywy. Śmiem twierdzić, że będzie to perspektywa jutra. Książka ma charakter popularyzatorski. Staram się raczej nie cytować długich, specjalistycznych rozpraw. Zamiast tego parafrazuję, interpretuję, tłumaczę i sięgam tak do wielkich filozofów, jak i do dzieł popkultury. Nie jest to kompletny leksykon ani encyklopedyczne omówienie źródeł i autorów klasyfikowanych jako postsekularyści. Starałem się nadać swemu dziełu raczej formę eseju. Trzymając się niezawodnej przewodniczki, czyli intuicji, wędruję na kolejnych stronach przez meandry myśli postsekularnej, samodzielnie dobierając rozmówców i oświetlając tematy. Książka w mniejszej mierze została pomyślana jako sprawozdanie z tego, czym postsekularyzm jest, a w większej jako opis tego, czym chciałbym, aby on był. Mam nadzieję, że dzięki temu niniejszy esej okaże się interesujący zarówno dla specjalistów, jak i dla amatorów. Tonsberg. 11 sierpnia 2023 roku. Rozdział pierwszy. Co było przed post? Dlaczego zanim napiszę o postsekularyzmie, jestem winny kilka słów wyjaśnienia w sprawie sekularyzmu? Czym był i nadal jest sekularyzm? Gdzie należy szukać jego początków? Dlaczego należy mówić o wielu początkach sekularyzmu? Jaką rolę w kształtowaniu sekularyzmu odegrała dekada lat 60. XX wieku? Jaką rolę odegrał nowożytny, pozytywistyczny światopogląd naukowy? Co oznacza metafora odczarowanie świata? A co śmierć Boga? Co o sekularyzmie mogą powiedzieć późnoscholastyczne spory o pojęcie bytu? Czy zmianę sekularyzacyjną należy rozumieć jako ruch wyzwolenia od religii, czy też jako spadek społecznego znaczenia religii? Dlaczego dwie wersje baśni o głupim Jasiu to dwie możliwe odpowiedzi na sekularyzm? Która z nich to odpowiedź postsekularna? Każde post ma swoje pre. Każdy zbuntowany podrostek trzyma gdzieś w ukryciu trochę kompromitujące, trochę staroświeckie zdjęcie wąsatego pradziadka. Młodzieńcy z epoki burzy i naporu przechowywali takie portrety w tajnych schowkach przepastnych biurek. Dzisiejsi nastolatkowie zapisują je zapewne w głębinach twardego dysku, a może w chmurze, żeby zostawić jak najmniej śladów. Dlaczego jednak takie zdjęcie pradziadka jest kompromitujące? Pryszczaty, chodzący na co dzień w bluzie z kapturem małolat, odnajduje zaskakująco wiele podobieństw z szacownym praszczurem z pozłacanym binoklem na oku, pozującym u fotografa w wykrochmalonym kołnierzyku. Opadająca brew, profil podbródka, kształt nosa. Wszystko zaczyna się zgadzać. Każdy bunt jest zatem rozpaczliwą próbą przezwyciężenia zależności. Jest też paradoksalnym wyrazem przywiązania do swego przedmiotu. Czy oznacza to jednak, że wnuk nie ma żadnych szans wybić się na niepodległość? Czy już na zawsze pozostanie w długim cieniu przodka? Nic z tych rzeczy. Żeby jednak dobrze zrozumieć młodzieńczy bunt, trzeba gruntownie przestudiować portrety przodków. W nich zapisany jest szlak wyzwolenia. Z nich odczytać można pole, na którym może się dokonać emancypacja. W tym, co jest pre, zawiera się także jakieś nieuchronne ograniczenie tego, czym chce być post. Postsekularyzm nie jest oczywiście wyjątkiem od tej reguły. Zanim w kolejnych rozdziałach zacznę z zapałem wywijać hasłem post, chcę na początek zwrócić uwagę na drugi koniec tego słowa kija. Bardzo lubię młodzieńczą bezczelność. Podoba mi się, gdy postsekularyści, ku oburzeniu starszych pokoleń, z lekkością odtrącają wiele z tego, w co wierzył nowożytny racjonalizm XIX i XX wieku. Ta bezczelność smakuje jednak dużo lepiej, jeśli najpierw zrozumie się i poczuje powagę tego, co zostanie za chwilę zdezawuowane. Oto prawdziwa, intelektualna i estetyczna śmiałość. Niechaj w przyszłości taki będzie ogłaszany w tej książce postsekularyzm. Pierwszy początek. Nie można powiedzieć, że sekularyzm w jakiś wyraźny sposób już się zakończył. Sprawia on raczej wrażenie monumentalnego kolosa. Przepycha się swym potężnym cielskiem przez współczesną kulturę, politykę, naukę. Jako zwierz ociężały i nieruchliwy, pozostaje narażony na nieustanne, bolesne podgryzanie ze strony żwawych i zuchwałych postsekularystów. Trudno jednak wskazać jakiś jego jednoznaczny koniec. Trwa. O ile jednak zagadnienie końca sekularyzmu jest sprawą intelektualnie kłopotliwą, o tyle problem jego początku okazuje się już kwestią całkowicie beznadziejną. Mimo wszystko muszę się z tym zagadnieniem jakoś chronologicznie uporać. Jak przystało na tupeciarskiego młodzika, spróbuję nie po kolei. Zacznę od końca. Za pierwszy, a właściwie ostatni, wedle chronologii, początek sekularyzmu uznaje dekadę lat 60. XX wieku. Historia polityczna zapamiętała szczególnie rok 1968. We Francji zbuntowana młodzież, której symbolem stał się Daniel Cohn-Bendit, zażądała wprowadzenia koedukacyjnych akademików. Pokolenie ich rodziców, utrzymujące u władzy generała de Gaulle'a, zrozumiało to żądanie podług własnych strachów. Że o to chodzi o wolną miłość, tabletkę antykoncepcyjną i koniec starego świata. I nawet jeśli nie do końca o to chodziło, to od tego momentu protestujący musieli już to właśnie mieć na myśli. Oczywiście maj 1968 we Francji to skomplikowany kompleks zjawisk demograficznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych. Sprowadzenie ich do kwestii seksu jest bez wątpienia uproszczeniem. Interesuje mnie natomiast coś innego. Jaki związek ma rok 1968 z sekularyzmem i sekularyzacją? Innymi słowy, czy młodzieżowa rewolta mówi coś na temat orientacji ideowej, która wrogo lub obojętnie odnosi się do religii? Oraz inne pytanie. Czy ta rewolta ma coś wspólnego z procesem słabnięcia i zaniku tradycyjnych europejskich wierzeń? Moim zdaniem na oba te pytania należy odpowiedzieć zdecydowanie twierdząco. W obu tych przypadkach rolę emblematu przemian społecznych odgrywa kwestia seksu. Potraktujmy młodzieżowy bunt roku 1968 jako wyraz zmiany pokoleniowej. W latach 60. XX wieku w dorosłe życie wchodzi generacja urodzona już po wojnie. To ludzie wychowani we względnym dobrobycie. Im cywilizacja nowoczesna nie kojarzy się już z wiekiem mobilizacji. Jak nazwał okres 1800-1950 w słynnej książce A Secular Age filozof Charles Taylor. Nie skupiają się wokół idei nacjonalizmu, rewolucji, walki z ancien reżimem. Hasło cywilizacja nowożytna przywodzi na myśl tym sytym i nieźle ubranym dwudziestolatkom automatyczną pralkę, telewizor, a nawet Citroena. Ta uwaga dotyczy zarówno Francji, Ameryki, tam Citroena zastępuje Cadillac, jak i gomułkowskiej Polski. U nas z motoryzacją zdecydowanie słabiej. Po drodze był jeszcze straszny stalinizm, ale młodzież lat 1960. też ma swoje materialne aspiracje. Nawet jeśli są one skromniejsze, na miarę niewinnych czarodziejów Andrzeja Wajdy, to temu pokoleniu cywilizacja nowoczesna kojarzy się z postępem technicznym, perspektywą lepszej przyszłości, zawdzięczanej nauce. Ludzie tej dekady żyją przecież lotem Gagarina i lądowaniem Armstronga na Księżycu. W filmowym portrecie lat 60. autorstwa braci Joela i Ethana Coenów, bohaterowie Co jest grane Davis, prowadzą w kawiarni rozmowę, która dobrze charakteryzuje bezgraniczną wiarę w przyszłość podzielaną przez pokolenie baby boomers. Cała scena jest oczywiście ironiczna. Atrakcyjna Jean Berkey nalega na głównego bohatera, Luina Davisa, żeby wreszcie wręczył jej obiecane wcześniej pieniądze na aborcję. W pewnym momencie wybucha gniewem: czy ty w ogóle myślisz o przyszłości? Reakcja jej rozmówcy to komiczne nieporozumienie. Luin nie odczytał właściwie tonu całej rozmowy i lekko rozmarzonym, zdziwionym głosem odpowiada: o przyszłości? Masz na myśli latające samochody? Hotele na Księżycu? Tank? Ten zabawnie skonstruowany dialog może posłużyć jako charakterystyka ducha naiwnej wiary w postęp, który unosił się gdzieś pośród obłoków palonej marihuany. W odpowiedzi głównego bohatera jest wszystko. Futurystyczny świat wyjęty z Jetsonów, kosmiczne technologie, a nawet wprowadzona do sprzedaży z końcem lat 50. oranżada w proszku marki Tang, rewolucyjne jedzenie przyszłości. Puenta dialogu okazuje się cierpka i wulgarna. Ciężarna, choć nie do końca wiadomo z kim, Jane odpowiada lekko duchowi: właśnie dlatego spieprzyłeś sprawę. Aż kusi, żeby z perspektywy pokolenia wnuków powtórzyć tę surową recenzję całemu pokoleniu lat 1960 i ogłoszonemu przez nie sekularyzmowi. This is why you fucked. Co wy mogliście wtedy wiedzieć o przyszłości? U obserwatorów i uczestników wydarzeń lat 1960, nieco starszej daty, takich jak żydowski myśliciel rabin Joseph Soloveitchik, przekraczanie dawnych barier wyznaczanych przez naturę budzi pewne opory. Ten tradycyjny talmudysta, choć otwarty na nowoczesny świat, próbujący pogodzić Torę z naukową wiedzą XX wieku, w słynnym eseju medytacji nad biblijnym opisem stworzenia człowieka, The Lonely Man of Faith, pisze o księżycowym krajobrazie podziwianym przez astronautów jako o czymś strange, weird and grisly. Obcym, dziwacznym i napawającym grozą. Dla młodych jednakże, takich jak bohater filmowy Llewyn Davis, eksploracja niedostępnego przez tysiąclecia kosmosu nie jest wcale źródłem lęku. To po prostu jeszcze jeden dowód na to, że stare się już kończy. Coś się właśnie dopala. Na nowe czasy będzie potrzebna nowa moralność i nowa obyczajowość. Problem seksualny, o który upomina się bohater roku 1968, Daniel Cohn-Bendit, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Tak się jednak składa, że tego typu wierzchołki skomplikowanych figur geometrycznych, w tym trójkątów, rzecz jasna, najbardziej przyciągają zainteresowanie moralnych purytan przemijającej właśnie epoki. Pojawia się więc znowu kwestia seksu, która skupia, jak w soczewce, społeczną rewolucję lat 60. XX wieku. Nawet jeśli uznamy, że w tym okresie tradycyjne monoteizmy, czasy swej świetności miały już dawno za sobą, to nie ulega wątpliwości, że wiele praktycznych dziedzin życia, w tym prokreacja i rodzina, w dalszym ciągu regulowane było wedle wzorów ukształtowanych przez religię. Francja jest tu dobrym przykładem. Trudno przecież uznać, że przed rokiem 1968 Kościół katolicki miał jakiś potężny wpływ na życie polityczne nad Sekwaną. Francja znajdowała się wówczas na końcu długiego procesu, zainicjowanego przez średniowieczny gallikanizm, a przyspieszonego przez rewolucję francuską. O historii odleglejszej opowiem jednak za chwilę. Na razie skupmy wzrok na dekadzie lat 60. XX wieku. Wspomniany już Charles Taylor twierdzi, że obowiązujące przez 150 lat wezwanie do ideowej mobilizacji zostaje wówczas zastąpione przez inny dogmat nowoczesności. Postulat autentyczności zaczerpnięty z dziedzictwa romantyzmu oraz z pism Jeana Jacquesa Rousseau. Jeśli przyjmiemy, że to prawda, to studencka pyskówka Daniela Cohn-Bendita w sprawie koedukacyjnych akademików nie dotyczyła wcale prawa do sypiania z koleżankami ze studiów. To młodzi Francuzi robili zarówno w czasach de Gaulle'a, jak i Napoleona. Rzecz w tym, żeby przerwać nowożytny festiwal hipokryzji i znieść zakaz nocnych odwiedzin, który i tak był notorycznie i ostentacyjnie łamany. Walka wydana hipokryzji toczona jest na różnych polach równocześnie. Obyczajowość seksualna to tylko jeden z wielu tematów. Dużo ważniejsza z punktu widzenia niniejszych rozważań okazuje się chęć zerwania z obłudną bigoterią, a więc tradycyjną religijnością. Młodzież lat 1960 uznała, że przecież od dekad nikt już w religijne dogmaty tak naprawdę nie wierzył. Wzorując się zapewne na Friedrichu Nietzschem i jego eseju Zmierzch Bożyszcz, studenci dotykają młotem wiecznych bożyszcz niczym kamertonem. Odkrywają, że są one nadęte i puste. Następuje demaskacja, iluzoryczności odwiecznych prawd, które do tej pory otaczane były nimbem pewnej świętości i nietykalności. Generał de Gaulle podkreślał wprawdzie publicznie chrześcijańską tożsamość Francji, ale pokolenie spychające go z politycznej sceny uznało te deklaracje wyłącznie za banalne frazesy. Niewygodne pytania, które stawiano rodzicom, także, a może przede wszystkim na wschód od Renu,
o ich dziwne milczenie w sprawie losów życiowych z lat 1940 wzmacniało tylko dysonans pomiędzy chrześcijańską deklaracją moralną a życiową praktyką. Można pokusić się zatem o interpretację, że właśnie w drugiej połowie XX stulecia wszystkie wcześniejsze procesy sekularyzacyjne wydają swe ostateczne owoce. Konsekwencją tego jest zjawisko sekularyzacji. Przez jednego z najważniejszych wówczas socjologów religii, Amerykanina Petera Bergera, zdefiniowane jako proces, dzięki któremu sektory społeczeństwa i kultury wyzwalają się spod dominacji instytucji i symboli religijnych. Zjawisko to przypomina przewracanie się kolejnych kostek domina. Europejczycy i Amerykanie w drugiej połowie XX wieku odkrywają co i róż, że poszczególne elementy codziennego życia można bez szwanku dla ich funkcjonowania wyprowadzić spod religijnej kurateli. Rewolucja seksualna jest co prawda najjaskrawszym, ale jedynie przykładem szeroko rozlewającego się nurtu zmian obyczajowych lat 60. XX wieku. Efekty tej wzbierającej fali ilustrują rezultaty badań prowadzonych przez Instytut Gallupa w Stanach Zjednoczonych. Na pytanie o to, jak istotną rolę religia odgrywa w życiu osobistym w roku 1952, aż 75% ankietowanych zaznaczyło skrajną odpowiedź – very important, bardzo ważną. Nieco ponad 20 lat później, w roku 1976, wskaźnik ten obniżył się już do 52%. Do głosu zdążyło już dojść pokolenie baby boomers, które w ankiecie zaznaczyło odmienną odpowiedź. Prawdopodobnie takie wyniki badań skłoniły innego wybitnego socjologa religii XX wieku, Briana Wilsona, do sformułowania odmiennej definicji sekularyzacji. Brytyjski naukowiec uznał, że pod hasłem sekularyzacji należy rozumieć nie tyle proces emancypacji od religii, jak chciał tego Berger, ale bardziej utraty przez religię społecznego znaczenia. W tym drugim przypadku perspektywy na przyszłość dla tradycyjnych monoteizmów są jeszcze gorsze. Dopóki ktoś traktuje religię jako źródło opresji, któremu należy dawać odpór, walcząc o wyzwolenie spod jego jarzma, dopóty pozostaje ona w dalszym ciągu w grze. Jeśli jednak okaże się, że proces sekularyzacji nie polega już wcale na manichejskiej rywalizacji pomiędzy siłami dwóch skrajnych obozów, lecz jedynie na konsekwentnym spadku zainteresowania religią, to tradycyjne kościoły przestaną odgrywać jakąkolwiek istotną rolę. Napompowani apologetyką kaznodzieje czekają bezskutecznie w narożniku na pojedynek z wrogiem. Okazuje się jednak, że przyglądająca się im publiczność przyszła niekoniecznie na mecz bokserski, ale raczej do cyrku lub do muzeum. Definicja zaproponowana przez Wilsona ma też taką zaletę, że pozwala oderwać się zarówno profesjonalnym socjologom, jak i amatorskim obserwatorom życia społecznego od niekończącej się dyskusji na temat złotego wieku chrześcijaństwa. Naturalną reakcją zwolenników religii, którzy od lat 1960 musieli wciąż mierzyć się z postępującą erozją dawnych systemów wierzeń, było nostalgiczne spojrzenie w przeszłość. W ich umysłach umacniała się efektowna retorycznie opowieść o minionych czasach świetności chrześcijaństwa w Europie. Najbardziej sceptyczni wobec tendencji sekularyzacyjnych podchwytywali ten wątek w duchu afirmacji średniowiecznej Christianitas, czyli kultury pozbawionej podziału na to, co świeckie i to, co religijne. Zagorzali krytycy nowoczesności uważali bowiem, że jedyną drogą wyjścia z kryzysu, w jaki popadła cywilizacja europejska w wieku XX, jest powrót do takiego modelu społeczeństwa, w którym religia przenika wszystkie dziedziny życia i nadaje im ostateczny kształt. Edukacja i rozrywka, życie rodzinne i polityczne, sztuka i nauka, wszystko to w świecie Christianitas miało być ściśle zespolone z ideami religijnymi. Definicja sekularyzacji Briana Wilsona pozwala uniknąć jałowego sporu o złoty wiek religii w Europie. To dosyć istotny wątek,
Wilson podkreślał, że sedno przemian cywilizacyjnych związanych z sekularyzacją polegało na spadku społecznego znaczenia religii. Berger mówił natomiast o procesie transformacji, czyli przejścia różnych dziedzin życia z wymiaru religijnego do wymiaru świeckiego. W tym drugim wypadku spór o złoty wiek chrześcijaństwa ma wielkie znaczenie. Krytycy sekularyzacji oraz promującej ją ideologii, czyli sekularyzmu, opierają się raczej na definicji Bergera. Bronią przekonania, że zanim rozpoczęła się owa transformacja, religia w rzeczywistości stanowiła serce przednowoczesnej Europy. Ci bardziej radykalni wzywają do powrotu do starych, dobrych czasów. Spolegliwi natomiast szukają jakichś możliwości koegzystencji. Chcą utrzymać liczne zdobycze cywilizacyjne modernizmu i z łatwością wyprą się na przykład kompromitującego przyrodoznawstwa Arystotelesa i Tomasza Zakwinu. Konsekwentnie wskazywać będą jednak na dawne, lepsze czasy jako paradygmat, wedle którego powinny rozwijać się nowoczesne społeczeństwa. Jak to się kiedyś świetnie żyło? Stabilna rodzina, społeczeństwo bez cywilizacyjnych frustracji, utrwalony przez tradycje idylliczny rytm życia. Dlaczego by nie powrócić do tego starego, dobrego świata? Wystarczy tylko pomajstrować trochę przy kilku pryncypiach nowoczesności, przy rozdziale kościoła od państwa, wolności jednostki, wolności nauki i temu podobnych. Epoka nowożytna upłynęła pod znakiem takich właśnie sporów. Sekularyści oskarżali religię o obskurantyzm i wzywali do emancypacji w zgodzie z bergerowską definicją sekularyzacji. Miłośnicy Christianitas próbowali natomiast roztoczyć przed oczami nowoczesnych społeczeństw wszystkie uroki pięknego życia w złotym wieku religii. Ten jakże atrakcyjny medialnie spór musiał być w swojej naturze olbrzymim uproszczeniem. Wielu socjologów religii, na przykład Steve Bruce, w książce God is Dead, próbowało zwrócić uwagę na to, że ów złoty wiek nigdy tak naprawdę nie istniał. Wielkie zasługi oddał na tym polu znakomity francuski historyk nowożytnego chrześcijaństwa Jean Delimont. Szereg jego prac dowodzi, że mityczna złota epoka jest bardziej konstruktem wyobraźni karmionej resentymentem niż stanem faktycznym. Delimont wykazał, że nigdy nie było tak, iż Europejczycy tłumnie jak jeden mąż odwiedzali na co dzień świątynię, budowali pokojową wspólnotę, odrzucali zabobon, magię i wierzenia pogańskie. Historiografia dostarcza bardziej zniuansowanego obrazu chrześcijaństwa w Europie. Wiele wątków pozostaje ze sobą beznadziejnie poplątanych. Trudno więc powtórzyć za Bergerem, że sektory dwudziestowiecznego społeczeństwa i kultury wyzwalają się spod władzy kościelnych i religijnych instytucji oraz symboli, jeśli nie da się łatwo odpowiedzieć na pytanie, czym owe instytucje i symbole w istocie były. Przywołajmy chociażby awanturniczy życiorys Tomasza Campanelli. Ów dominikański zakonnik przeszedł do historii jako ofiara inkwizycji. Ze względu na filozoficzne odrzucenie Arystotelesa spędził w wieżach, lochach i ciemnicach Neapolu i Rzymu 30 lat życia. Były oczywiście i inne, polityczne powody jego uwięzienia, ale nie czas i nie miejsce tu o nich pisać. Campanella został więc zapamiętany przez potomnych jako dumny prekursor naukowej nowoczesności. Przyjaciel i obrońca Galileusza, ofiara antynowoczesnego kościoła katolickiego. Prawda historyczna, którą odsłania Delimont w książce Tajemnica Campanelli, jest jednak niesłychanie skomplikowana. Campanella krytykuje arystotelizm za anachroniczny model przyrodoznawstwa, ale sam zajmuje się równocześnie astrologią i magią. W jego naukowym światopoglądzie mieszają się elementy, które z dzisiejszego punktu widzenia nazwalibyśmy racjonalnymi i irracjonalnymi. Momentami prześladujący go tradycyjni scholastycy okazują się dużo bardziej nowocześni i naukowi niż on sam,
oraz wspierający go papież Urban VIII. To jemu Campanella stawiał horoskop oraz odprawiał okultystyczne ceremonie. Konstatacja Wilsona, iż sekularyzacja polega tak naprawdę na zaniku społecznego znaczenia religii, jest ucięciem wielowiekowego sporu. Były te złote czasy chrześcijaństwa, czy też nie były? To już nieważne. Oto na naszych oczach dzieje się historia. Pokolenie lat 1960 po prostu przestaje się religią interesować. Siła jej oddziaływania drastycznie spada. Ostatnim początkiem sekularyzmu jest ostudzenie żaru, z którym wcześniej zwalczał on religię. Chrześcijaństwo, Bóg, wiara i teologia to tematy, którymi nikt więcej na poważnie nie będzie się już zajmował. Tak właśnie brzmi teza dojrzałego, ociężałego sekularyzmu, który z młodzieńczą werwą podgryzać będą postsekularyści. O tym jednak napiszę w kolejnych rozdziałach. Teraz pozwolę sobie wrócić do poszukiwanych tutaj wcześniejszych początków sekularyzmu.